Podróż to coś więcej niż tylko dotarcie do celu. To radość z jazdy. Poczuj ją w nowym BMW z niską ratą o stałym oprocentowaniu. BMW X1 dostępny już za 1670 zł netto miesięcznie. W finansowaniu BMW Comfort Lease. Sezon najlepszych ofert trwa. Szczegóły sprawdź w salonach i na bmw.pl. A jeśli chcesz oddać swój obecny samochód w rozliczeniu, nic prostszego. Wycenimy go bezpłatnie. BMW. Radość z jazdy.
Dzień dobry. Przemysław Czarnek, również kandydat na prezydenta, ale nie w Stanach Zjednoczonych.
Dzień dobry, to nieprawda, nie ma jeszcze żadnych informacji na temat tego, kto kandyduje na prezydenta z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.
Ale jeśli wygra Donald Trump, któremu, jak sądzę, pan kibicuje, to podobno pańskie szanse wzrosną, szanse u prezesa, bo to on ma jednoosobowe prawo wyborcze.
Niech pan kontynuuje, bo to ciekawy wątek, jest, z chęcią posłucham, bo słucham różnych ludzi, a panu
nie, dość... Nie, to jest plotka, którą usłyszałem od ważnego polityka PiSu, że no, gdyby wygrał Donald Trump, czyli taki twardy, to prezes może uznać, że twardy Czarnek też da radę.
Być może, nie wiem, no ja się tym tak nie ekscytuję. Ekscytuję się oczywiście wyborami prezydenckimi Stanów Zjednoczonych, bo to jest niezwykle ważne wydarzenie dla świata. Natomiast jestem zdania, że z każdym z prezydentów Stanów Zjednoczonych Polska ma święty obowiązek współpracować ściśle bez względu na to, kto wygra, bo od tego zależy bezpieczeństwo Polaków w naszej ojczyźnie.
Jasne, a komu pan kibicuje?
To jest tak jasne, osobiście. Że jestem konserwatywnych poglądów, więc bliżej mi do Donalda Trumpa niż do pani Kamali Harris, ale powtarzam raz jeszcze, z każdym z prezydentów Stanów Zjednoczonych, czy to będzie demokrata, czy republikanin, trzeba współpracować. To jest gwarancja. Wielka nadzieja na nasze bezpieczeństwo. Jesteśmy w takim położeniu na świecie, gdzie musimy mieć sojusznika tak ważnego jak Stany Zjednoczone, nie licząc na Niemców czy innych Francuzów, bo nigdy nam się to w historii nie opłacało i na pewno nie będzie się. Jeśli chodzi oczywiście o obronę narodową.
Zaczął pan od tego, że nie jest jeszcze oficjalnym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. To prawda? Kiedy ten oficjalny kandydat będzie zgłoszony?
Nie wiem, panie redaktorze, wiem tyle, co pan, czytam pewnie te same artykuły.
Ja no, błagam pana, pan nie może teraz wiedzieć tyle samo, co ja. Pan musi powiedzieć więcej.
No nie wiem więcej. Słyszałem, tak jak wszyscy państwo, że będzie ogłoszony w drugiej połowie listopada najwcześniej. Wcześniej miał być, były przymiarki do ogłoszenia 10 listopada.
No ja słyszałem, że ma być po kandydacie Platformy, bo po co się w takim razie między wódka a zakąskę wciskać. Niech oni się wypstrykają ze swoich pomysłów, to my później ogłosimy.
Są takie
swego.
Głosy w Prawie i Sprawiedliwości, że dobrze jest poczekać do ogłoszenia kandydata Platformy. Ja jestem zdania, że to nie ma dla nas najmniejszego znaczenia, czy my ogłosimy naszego kandydata na koniec listopada, czy 8 grudnia, to jest bez znaczenia wyniku wyborów prezydenckich w Polsce.
Tym bardziej, że jeden kandydat jest już gotowy. Pan pozwoli, że go zacytuję. Jestem już przygotowany, rozpoczynam tournée po Polsce, które będę prowadził do maja przyszłego roku. Mówił to niejaki Przemysław Czarnek.
Tak, mówił, wyrwany jest z kontekstu. Jestem przygotowany do kampanii wyborczej na rzecz każdego kandydata Prawa
tak,
i Sprawiedliwości.
Tak, mówił.
Tak, mówił. Nie na moją rzecz, tylko na rzecz każdego kandydata, bo od zwycięstwa...
Jak gość mówi, jestem przygotowany i zaczynam tournée po Polsce.
Oczywiście.
I jednocześnie ten gość jest uważany za jednego z pretendentów do bycia kandydatem, no to pan wybaczy. Wszyscy mamy swój rozum i wiemy doskonale, panie że pan zgłasza rękę i mówi, jakby co to
nie.
Ja.
Panie redaktorze, rozmawiałem z panem szczerze w tym studiu również.
I mówił pan wtedy, że
temu,
nie.
Jakiś czas temu i podtrzymuję swoje zdanie. Żeby wygrać wybory, a musi wygrać kandydat prawicy, żeby ocalić wolność i niepodległość w Polsce i demokracji, żeby ten system się nie domknął, jak mówił Schetyna, to musi być kandydat, który zmobilizuje przede wszystkim nasz elektorat, przejmie cały elektorat prawicy w drugiej turze, ale też będzie miał zdolność do pozyskiwania tego mitycznego środka ludzi niezdecydowanych. I mówiłem to również w tym studio, że na pewno jeśli ktoś mówi, że mam cechy pierwszą i drugą, to z pewnością z trzecią cechą mam jakiś problem. I ja to mówię, powtarzam, więc trwają poszukiwania tego kandydata, który by spełniał wszystkie te trzy warunki kompleksowo. Zobaczymy, kogo znajdą. Ja natomiast mogę z tego miejsca podkreślić raz jeszcze, jestem przygotowany do pomocy każdemu kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości, bo kandydat Prawa i Sprawiedliwości musi wygrać wybory, jeśli Polska ma być wolna, niepodległa i demokratyczna.
Czarnek, pomocnik jest w moim studiu?
Zawsze Przemysław Czarnek był pomocnikiem wszelkich idei, które prowadziły do wolności, niepodległości.
W takim razie będzie, pytam serio, kiedy będzie Przemysław Czarnek lider?
Nie zrozumiałem.
Przemysław Czarnek, lider, kiedy nam się objawi. Nie pomocnik, pan, ale ja, tylko lider.
W jakimś sensie, na jakimś odcinku myślę, że liderem jestem. No, jestem na przykład dzisiaj, szczycę się tym od listopada zeszłego roku, szefem lubelskich struktur Prawa i Sprawiedliwości.
Panie baronie, moje
w sobotę wybieramy, ale... wybieramy w sobotę szefa okręgu numer 6. Mam nadzieję, że zostanę kandydatem centrali.
Moje gratulacje, wie pan doskonale,
moi przyjaciele na Lubelszczyźnie mnie wybiorą, więc...
Ja stawiałem tezę, słuchając tego, co pan mówi, że pan chciałby być prezydentem, ale wie dobrze, że na razie, gdy teraz pan zostanie kandydatem, to ma pan cudowne umiejętności mobilizowania elektoratu.
Tak, ale
elektoratu
też,
Platformy.
Tak, tak.
Znaczy, całe Jagodno...
Znaczy, nie, naszego też.
Całe Jagodno,
zapraszamy dzisiaj do Bielska-Białej, jutro do...
Całe miasteczko Wilanów, cały Ursynów będą stali w kolejkach do 3 nad ranem.
Słuchałem tej pana wypowiedzi w Kanale Zero i zgadzam się z nią w wielu miejscach. Dziękuję za tę wypowiedź. Zresztą powtarzam to od lipca. W pierwszej i drugiej kategorii mobilizacji naszego elektoratu i całego elektoratu prawicy pewnie miałbym wiele do powiedzenia. W trzeciej kategorii pewnie mam swoje słabości, no, mam świadomość tego.
Patryk Jaki przeprowadził świetną, bardzo aktywną kampanię na prezydenta Warszawy w 2018 roku. Zmobilizował cały elektorat PiS-u w Warszawie i skończyło się tym, że dostał 28% głosów. Ale tak bardzo wpienił i przestraszył elektorat jemu przeciwny, że Rafał Trzaskowski wygrał w pierwszej turze, mając 57%.
Proszę państwa, cała Polska to nie sama Warszawa.
Jasne,
to jest
tak.
Całkowicie inna od samej Warszawy. W Warszawie mamy, jak w każdej stolicy i w każdym wielkim mieście, nadreprezentację różnych mniejszości i dlatego to jest inna kampania. Natomiast ja twierdzę, że i tak kluczem do zwycięstwa kandydata prawicy będzie tak czy inaczej, jednak mimo wszystko w pierwszej kolejności zmobilizowanie elektoratu prawicowego i konserwatywnego.
W tym jest pan najlepszy, bo pan elektorat
i tu
PiS-u
tak czy inaczej
kocha.
Moja pomoc się przyda i dlatego zapraszam dzisiaj do Bielska-Białej, jutro do Bychlewa, później do Wocławka, później do Gdańska, gdzie z panem Karolem Nawrockim razem będziemy mieli
panel.
Także znakomicie bardzo się przyjaźnimy.
Oczywiście, tylko jak czytam badania takie jak SW Research dla Rzeczpospolitej, że 60% Polaków ocenia pańską kandydaturę negatywnie, a 17% pozytywnie, to myślę sobie, że oczywiście pan może to wyśmiać. Co to jest za sondaż, skoro pan nawet nie jest kandydatem? I w ogóle co to
nie,
za postawione
to, że ja
pytanie?
Nie jestem kandydatem, to jest inna rzecz, tylko co to jest za sondaż, który dotyczy tylko jednej osoby, tak jakby był zlecony na jedną osobę.
Nie,
gdyby tam postawić,
inny,
gdyby ale... tam postawić kilka innych, że ten ma 17, ten 20, ten 32, ten 10, to ja bym rozumiał, jak się zleca sondaż na jedną osobę, to po to, żeby pokazać go w negatywnym świetle.
Nie, może
dwa
żeby
dni wcześniej,
pokazać,
dwa
może
dni
po
wcześniej,
to panie
redaktorze,
pośle, żeby pokazać, że pan ma rację
nie,
w jednym.
Panie redaktorze, dwa dni wcześniej był dużo bardziej kompleksowy sondaż Ibrisu dla Radia Z, konkurencyjnej stacji, który pokazał, że mam 14% poparcia. Mam największe poparcie w społeczeństwie, jeśli chodzi o kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Więc możemy sobie porównywać sondaże, nie zwracam na to uwagi.
To jakie cechy powinien mieć kandydat Prawa i Sprawiedliwości?
Wygrać wybory w maju przyszłego roku dla ratowania niepodległości i wolności
go,
w Polsce.
Tego nie będziemy wiedzieć, chyba że ktoś ma zdolności profetyczne. Więc jeżeli ja jestem Jarosławem Kaczyńskim, to muszę się zastanowić, jakie cechy on ma mieć. Jarosław Kaczyński powiedział, postawny, znać języki, żona, dzieci, te rzeczy. Ale oprócz tego, jakie cechy powinien mieć?
To powinien być człowiek, który, jeszcze raz powtarzam, spełnia trzy warunki. Po pierwsze, mobilizuje przede wszystkim nasz elektorat. Po drugie, w drugiej turze będzie mobilizował cały elektorat prawicy, nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, ale też
to,
po trzecie będzie miał możliwość,
to pan umie?
Ale po trzecie będzie miał możliwość zgarnięcia tych kilkuset tysięcy do miliona głosów osób niezdecydowanych, które jednak w konfrontacji z panem Sikorskim, Trzaskowskim czy Tuskiem powiedzą, no nie, kandydat prawicy musi być. Także dla wolności Polaków, bo niedobrze będzie, jeśli Tusk przejmie całą władzę w Polsce, bo potem Polskę zniszczy do reszty. Państwo to dokładnie wiecie. RMF dlatego trzeba
24.
bronić wolności Polski. Kłaniam się państwu.
Zobaczymy, czy ten obrońca będzie nas bronił. Nas, ciężko pracujących Polaków. Ale o tym wszystkim porozmawiamy w RMF 24. Wie pan, jak pana słucham, to myślę tak, Boże, Polska w zapaści, musimy wzywać na ratunek PiS-u, ale z drugiej strony przypominam sobie, że nie dalej jak rok temu, no powiedzieliśmy wam, idźcie już sobie, powiedzieliśmy wam to samo, co mówił Cromwell do długiego parlamentu, choćbyście jeszcze robili cokolwiek dobrego, na litość boską odejdźcie, mamy was dość, to mówił Cromwell i to Polacy powiedzieli wam.
Tak. Polacy powiedzieli nam w tym sensie, że przez 4%, może 5% głosów mniej straciliśmy władzę i powiedzieli tak tym, którzy dzisiaj mieli mieć akademiki za złotówkę. Słyszałem to w RMF-ie, no nie ma akademików za złotówkę, którym wszystko się miało rozwijać. Nauka polska tonie, kolejny skandal Ministerstwa Nauki. Powiedzieli tak Tuskowi, który mówił, że będzie rozkwit i wszystko, jak czarodziejską różdżką, jak pani Leszczyna mówiła, właśnie NFZ ma potężną dziurę budżetową.
Skoro już pan tutaj jest,
zostali zrobieni w balona w wyborach 15 października i już to wiedzą, więc dlatego mówię, że trzeba jednak ratować Polskę.
Pamiętam pan maj 2021 roku. Tak. Pan jako minister szkolnictwa wyższego i nauki, bo oprócz Ministerstwa Edukacji również te dziedziny miał pan pod swoją pieczą, podpisywał porozumienie z ministrem infrastruktury i jeszcze z kimś, jeszcze z trzecim ministrem. Trzech ministrów z Prawej Sprawiedliwości, bo wtedy rządziło, podpisywaliście porozumienie w sprawie budowy nowego jachtu badawczego, który miałby zastąpić oceanie. To był właśnie cudowny przykład tego, jak działa Prawo i Sprawiedliwość. Bo ma pan rację, tak, minister Wieczorek z ministrem Gdulą są w stanie zaorać ten całą oceanie, całe polskie polarnictwo. Oczywiście, że są w stanie. I jak im nikt nie będzie przeszkadzał, to tego dokonają. Ale wyście tylko obiecywali. To byliście cali wy. Słowa.
Znalazł
2021 i do 2024 nic nie
muszę,
ma.
Jak zwykle mam to w zwyczaju, a nie wiem, czy to nie jest moja ostatnia rozmowa z panem rektorem, niestety w RMF-ie. Mam nadzieję, że w innych miejscach będziemy jeszcze rozmawiać. Dziękując panu rektorowi za wszystkie rozmowy.
Dobrze.
W każdym razie muszę panu przerwać, bo jak pan wchodzi w monolog, to ja nie mogę nic powiedzieć.
Nie, to było
otóż
już
wybrał pan
koniec.
Jakiś jeden przykład, którym nawet do końca nie wiem, jak to się skończyło. To mogę powiedzieć inny przykład. W NCBJ-cie, który otrzymuje dużo mniejsze finansowanie. Dlatego,
wtedy...
że to były trzy ministerstwa, które uzgodniły długoterminowy projekt. Nie wiem, jak on się skończył, na jakiej był fazie. Natomiast mogę panu powiedzieć, że w NCBJ-cie, który dzisiaj nie dostaje pieniędzy na badania,
ten sam
minister Czarnek dał 65 milionów złotych na współpracę z Japończykami nad nowym reaktorem jądrowym i to się rozwija. Dzisiaj jest powstrzymywane przez tych, którzy dzisiaj to bombardują. Tak jak powstrzymują wszystkie inne projekty, które były rozpoczęte za naszych czasów. To jest ta różnica między nami a nimi. Myśmy rozwijali. Dzisiaj jadę do Bielska-Białej. Wiecie państwo, co jest w Bielsku-Białej? Uniwersytet Bialski. I co? Była akademia bez pieniędzy, dofinansowana z różnymi projektami. Niech pan zapyta rektorów uczelni poszczególnych, zwłaszcza tych w mniejszych ośrodkach, bo Bielsko-Biała jest pięknym, dużym miastem, ale mniejszym ośrodkiem niż Warszawa. Czy kiedyś mieli lepszą sytuację finansową niż za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości? To jest ta różnica.
Jeśli chodzi o
naukę polską za czasów Prawa i Sprawiedliwości i dzisiaj tego rządu, który bombarduje naukę polską i niszczy projekty rozwojowe, komputer kwantowy. Słyszeliście państwo?
Teraz pan nie daje dojść do słowa. Ale pan nie docenia jednej rzeczy. Ludzkich emocji. Siedział tutaj wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, pan profesor Dariusz Jemielniak. Świetny gość, naprawdę. Fantastyczny i naukowiec, i człowiek, który ma pewną wizję i chciałby, żeby polska nauka się rozwijała. I on absolutnie krytykował do cna wszystkie działania tego rządu i jednocześnie na tym samym oddechu mówił: najgorszym ministrem nauki był jednak Przemysław Czarny.
Tak, Cezary Krzysztopa taki miał rysunek bardzo piękny. Taka ręka wystająca ze stawu czy z jeziora już tonącego człowieka. Na górze napis: nauka polska tonie, ale Czarnek był gorszy. No można w ten sposób podchodzić do tego, tylko liczą się fakty, liczą się inwestycje, liczy się rozwój, liczą się projekty badawcze. Można nie robić Czarnka. Jeżeli się ocenia politykę naukową przez pryzmat lubienia bądź nie lubienia Czarnka, to się przede wszystkim z całym szacunkiem dla pana wiceprezesa panu, no to nie są, że tak powiem, miarodajne oceny polskiej nauki i rozwoju.
Dobrze, ale nie mówię o tym po to, żeby prowadzić teraz spór, jakim pan był ministrem nauki. Tylko po to, żeby panu pokazać, że te fakty, o których pan mówi, nie mają większego znaczenia, bo ludzie na prezydenta głosują przez pryzmat emocji.
Ale to pan mówi w kontekście wyborów prezydenckich.
Tak,
ja się zgadzam, że wybory i kampania wyborcza, tak każda, także ta w Stanach Zjednoczonych, to są emocje przede wszystkim. Ale jeżeli mówimy o rozwoju polskiej nauki, to nieporównywalnie więcej środków finansowych na projekty badawcze, naukowe, na rozwój polskich uczelni, także rozwój poszczególnych projektów.
Przypomina mi się stary, dobry minister Czarnek, który chodzi i mówi, że on nauczycielom dawał kupę pieniędzy, ale nauczyciele i tak poszli głosować na kogo innego.
Ale ja panu mogę fakty pokazać. No.
Ale dobrze, ale to zostawmy na
razie. Porozmawiamy o faktach dotyczących pieniędzy polskiej nauce.
Świetnie, Tylko pan
miałby panu do powiedzenia dużo rzeczy.
Nie, no, jest pan miliardy, nie jest pan od roku
przekazane
ministrem.
Miliardy otrzymane, no, ale dzisiaj są ministrowie, którzy niszczą polską naukę i to są
ja rozumiem, ale ludzie już panu podziękowali. Naprawdę.
No, ale pan redaktor ze mną rozmawia, chociaż ludzie mi podziękowali.
Tak, no, podziękowali.
Wie pan, dziękuję za zaproszenie.
Bardzo proszę, rozmawiam z panem jako kandydatem na prezydenta.
Ja nie jestem kandydatem na prezydenta, panie redaktorze.
Jest pan raz kandydatem jeszcze, na kandydata.
Raz jeszcze to przytnijmy.
Dobra, to, przepraszam, to raz nie. To zadajmy jedno uczciwe tak. pytanie, na które chciałbym... Znaczy pytanie będzie proszę proste, chciałbym uzyskać w miarę uczciwą odpowiedź.
Zawsze pan uzyskuje uczciwą odpowiedź. Hmm.
Mam pewne wątpliwości. No, no nie, no błagam pana, 8 lat tu siedzę. No.
W ostatniej rozmowie w RMF-ie takie rzeczy. No.
To teraz serio. A czy pan chciałby kandydować na prezydenta?
Nie. Natomiast to nie jest kwestia
chcenia. Nie zmieniło.
Nie, to nie jest kwestia chcenia. Jeśli będzie wynikało z tych badań, które się kończą, że mam kandydować, bo mam największe szanse, to na pewno będę kandydował. Natomiast mam nadzieję i wrażenie, że znajdzie się kandydat, który ten trzeci warunek spełnia bardziej niż ja, a ja temu kandydatowi pomogę, ktokolwiek by nim nie był, żeby wygrał wybory prezydenckie. Co będzie, zobaczymy. Jeśli będzie trzeba, na pewno podejmę rękawicę. Natomiast jeśli pan mnie pyta, czy chce, nie chcę.
A Radosław Sikorski zdaje się chce.
No chyba tak, wczoraj czytałem, że bardzo chce. Tak.
I on nawet powiedział, że wyobraża sobie pojedynek Sikorski-Czarnek. Mało tego, nawet nie był bardzo złośliwy wobec pana. Nazwał pana typowym pisowskim intelektualistą.
Tak, tak, tak.
Cokolwiek by to miało znaczyć.
Ja nie wiem, co znaczy. Pytano mnie, czy mnie obraził. Pan Sikorski nie jest w stanie mnie obrazić, więc...
A wyobraża pan sobie taki pojedynek Sikorski-Czarnek?
Myślę, że sobie wyobrażam taki pojedynek. Myślę, że byłby dość atrakcyjny dla mieszkańców naszego wspaniałego państwa, kraju.
Natomiast, czyli jednak mamy kupić popcorn.
Natomiast raz jeszcze powtarzam, ja w tej kampanii będę uczestniczył, już uczestniczę, bo kampania de facto się rozpoczęła, prekampania. Jeszcze raz zapraszamy do Bielska-Białej dzisiaj. Korzystam z okazji.
Tam Bychawa jeszcze się rozgłości radiowej. Tak, dobrze pamiętam.
Bychlewo,
przepraszam.
Tuż pod Pabianicami. Bychawa.
Do Bychawy pan pojedzie.
Jeśli chodzi o Bychawę, to jest piękna miejscowość, dlatego że stamtąd moja małżonka pochodzi.
Jezus Maria, to nie wiedziałem.
Nie wiedział pan o tym?
Nie, naprawdę nie.
Musiał pan wiedzieć.
No nie, no.
A to rzeczywiście piękna
miejscowość
Bychawa.
Naprawdę nie, rzuciłem nazwę Bychawa, bo ją
pięknie
znam,
położona,
a nie
Bychawa
dlatego, że...
jest pięknie położona, rzeczywiście już na tym, po początku Roztocza można powiedzieć, bo ona się od Kraśnika zaczyna i aż tam
dobrze.
Na dzisiejszą Ukrainę sobie
biegnie. Dobrze, w każdym razie, dobrze. Pozdrawiamy więc wszystkie małżonki, nie tylko pańską. A propos różnych pozdrowień. Nie, to bez sensu, ale powiem. Moja mama ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego.
Wszystkiego najlepszego, szanowna pani. Dziękujemy serdecznie.
Tylko może nas nie usłyszeć, bo jest w Japonii. Tak sobie
no, ale
zrobiła.
Ale może z odtworzenia. No. Zresztą do Japonii sygnał internetowy też
to ratuje. Widzi pan, jak mają dobrze emeryci za Tuska?
Jak mają takich synów.
Proszę. Tak, tak mają dobrze. Dobra, a teraz poważnie. Pytam o to, czy pan sobie to wyobraża, bo pan rzeczywiście jest takim typem fajtera. Pan sobie świetnie będzie radził w debacie, że między nami mówiąc, jakbym miał mówić, kto sobie lepiej poradzi w debacie, na przykład jeden na jednego, czy Nawrocki, czy Czarnek, to oczywiście, że pan. Karol Nawrocki sobie w tej debacie nie poradzi i zjedzą go w kaszę.
To jest, wie pan, to jest kwestia przygotowania się. Mm-hmm. Pan Karol Nawrocki jest prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Tę pracę wykonuje świetnie. To też dobrze o nim świadczy. Jak będzie miał być kandydatem, bo nie wiem, czy będzie, to pewnie się przygotuje do debaty
no
też
pan powiedział tak, ja bym nie chciał kandydować. A kto pana zdaniem... Chciałby pan, żeby kto kandydował? O, tak to ujmę.
Kandydat, który wygra wybory w maju. Już mówiłem to panu wielokrotnie, który te trzy rzeczy, które te trzy warunki
spełni. A który jest temu najbliższy?
Znaczy, według, to nie pan wymieni trzech spośród tych, którzy są dzisiaj, tak. Dzisiaj wrzuceni do tej całej, powiedzmy, na tą karuzelę, prawda, przedwyborczą, to bez wątpienia Karol Nawrocki i Mariusz Błaszczak. Więc ja...
Mariusz Błaszczak ma możliwość pozyskiwania innego elektoratu niż prawicowy? Przepraszam,
pan
bo ja
zapytał,
śnię,
nie, pan zapytał, który jest panu najbliższy, więc panu powiedziałem. Uczciwie, tak jak pan zresztą sobie tego życzył.
Nie, bo przepraszam, bo już myślałem, że będzie mi trzeba sole trzeźwiące podawać.
Nie, ale no, uczciwe pytanie, uczciwa odpowiedź. No jak pan zmienia pytanie w trakcie pytania, no to nie wiem,
nie,
na co
nie,
odpowiadać.
To
no.
Zadaję pytanie, nie, bo pan jednocześnie powiedział, że pańskim kandydatem jest ten, który powinien wygrać wybory, tak. A dając mu trzy, no bo pan postawił trzy warunki. Pierwsze, musi najlepiej zmobilizować elektorat PiS-u.
Warunek podstawowy.
Po drugie, musi zmobilizować cały elektorat prawicowy, czyli w drugiej...
Drugi warunek podstawowy.
W drugiej turze sięgnąć po głosy Konfederacji. Oraz trzy, musi pozyskać głosy
zwykła, zwykła logika, której panu nie brakuje. Czy wskazuje, że można pozyskać środek, ale jak się straci 9,5 miliona głosów prawicowych, czy 10, no to się nie wygra tych wyborów.
Nie. To jest jasne. Tylko to jest pytanie, czy pan Mariusz Błaszczak, pana zdaniem, jest w stanie pozyskać głosy inne niż PiS-u?
Uważam, że jest w stanie to zrobić. Natomiast jak pan mnie pyta, pan mnie zapytał o ludzi, którzy są mi najbliżsi z tych, którzy są rzuceni na kruce, to wskazałem dwie osoby.
Te dwie.
Karol Nawrocki, Mariusz Błaszczak.
A czy gdyby pan był teraz prezydentem i przeszedłby przez Sejm projekt ustawy o statusie osoby najbliższej, ten PSL-owski projekt, to pan by ten projekt raczej podpisał? Ja wiem, pan jest prawnikiem, zaraz może pan uciec w rozważania, że nie widziałem, nie znam.
Bo nie widziałem.
No jasne.
Natomiast znam założenia oczywiście. On jest dużo łagodniejszy niż ten projekt, który pani Kotula wstawiła do wykazu prac legislacyjnych jako podobno rządowy bez PSL-u. No, PSL jest w rządzie, rząd bez PSL-u nie istnieje. Więc ja bym się skłaniał do dyskusji z PSL-em właśnie nad tym kierunkiem, bez zrównywania związków partnerskich z małżeństwem, bo to jest mój warunek podstawowy. Natomiast ja naprawdę nie mam żadnych oporów, żadnych, żeby ludziom udogodnić i usprawnić możliwości wizyty w szpitalach i pozyskiwania wiedzy na temat swojego partnera, człowieka, z którym prowadzi się wspólne gospodarstwo domowe. Nie mam z tym żadnych problemów.
Czyli nawet tak jeśli samo, by to było dwóch gejów, to pan nie ma z tym żadnego problemu, że oni sobie zarejestrują związek i uzyskają status osoby najbliższej.
Ale co mnie to obchodzi, że pięciu gejów mieszka z sobą, to mnie kompletnie nie obchodzi.
Pięciu, dwóch.
I dlaczego mieliby tych pięciu gejów miałoby nie pozyskiwać informacji na temat swojego stanu zdrowia, swojego przyjaciela, z którym mieszkają w szpitalu. Naprawdę nie ma z tym żadnego oporu.
Sprowadza pan to do absurdu i jednocześnie moim zdaniem akurat
nie
odbiorą to obraźliwie.
Panie redaktorze, jeśli chodzi o argumenty tamtej strony, to były dwa podstawowe. Nie mogą się odwiedzać w szpitalu, nie mogą się wspólnie rozliczać podatkowo. No to porozmawiajmy o odwiedzinach w szpitalu i o wspólnym rozliczaniu się podatkowym. Nie mam też żadnych oporów, żeby udogodnić ludziom, którzy prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, bez względu na to, czy jest ich dwoje, dwóch, czy pięcioro, czy pięciu, wspólne rozliczanie się podatkowe, jeśli to będzie lepsze dla ich gospodarstwa domowego i dla państwa i dla społeczeństwa. Rozmawiajmy o tym, ale nie zrównujmy związków partnerskich z małżeństwem, bo to jest sprzeczne z konstytucją. Prosta rzecz. I wydaje mi się, że w tym względzie jestem absolutnie zbliżony do stanowiska PSL-u.
Czyli jednak zbliżają się wybory prezydenckie, pan chce kandydować.
A dlaczego?
Ano dlatego, że to jest retoryka, której pan nie używał.
Zawsze używałem
wcześniej.
Niech pan przypomni jedną moją wypowiedź, której sprzeciwiałem się odwiedzinom szpitala. Niech pan przypomni jedną moją wypowiedź,
Przemysława Czarnka na temat LGBT, to jest kopalnia, do której
panie redaktorze, no znów pan skręca gdzieś na inne tematy. Dwa podstawowe argumenty. Rozliczenie podatkowe. Niech pan wskaże jedną wypowiedź, w której mówiłem, że trzeba ulg podatkowych dla osób sprowadzających wspólnego gospodarstwa. Nie, zawsze jestem za obniżanie podatków, zresztą tak jak to PiS robił, to a nie Platforma.
Ostatnie pytanie, naprawdę. Czy w ramach kampanii wyborczej, bez względu na to, czy to pan będzie ją prowadził jako kandydat, czy tylko jako pomocnik, prawy pomocnik, rzecz jasna, wiedzi pan Jagodno?
Być może to jest dzielnica, zdaje się, Wrocławia, tak?
Owszem.
Taki Wilanów warszawski, tak?
Owszem, no, wrocławski
Wilanów odwiedzam, to Jagodno odwiedzę, bez względu na to, czy będę kandydatem, czy nie. Do zobaczenia w Jagodnie.
Mówił Przemysław Czarnek, państwu również dziękuję, kłaniam się nisko, do widzenia.
Dziękuję, kłaniam się państwu, wszystkiego dobrego.